Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest wtorek, 14 kwietnia. Dziś jest wspomnienie świętego Justyna Męczennika oraz świętych Tyburcjusza, Waleriana i Maksyma, męczenników. Zanim, mój drogi słuchaczu, przejdziemy do omówienia sprawek z Polski, ze świata i z Kościoła, hymn z Prymy. Gdy już wzeszła gwiazda światła, kornie prośmy Boga, by w czynnościach dziennych zachował nas od szkody. Niech powściągając miarkuje język, by nie rozbrzmiewała groza waśni. Niech życzliwie chroni wzrok nasz, by nie poił się próżnością. Niech czyste będzie wnętrze serca i niech odstąpi nierozum. Niechaj hardość ciała skruszy skąpość napoju i pokarmu. Abyśmy, gdy dzień przejdzie, a kolejność znów sprowadzi noc, czyści przez wstrzemięźliwość śpiewali mu chwałę. Bogu Ojcu niechaj będzie chwała i jedynemu Jego Synowi, wraz z Duchem Pocieszycielem, teraz i po wszystek wiek. Amen. Teraz, mój drogi słuchaczu, przechodzimy do wybranej na dzisiaj sprawki z Polski. W miniony piątek, 10 kwietnia, około godziny 22.30 w Bystrzycy Kłodzkiej, legalnie posiadający broń palną instruktor strzelectwa został, przynajmniej według wielu internetowych relacji, zaatakowany pomiędzy blokami przez trzech agresywnych i pijanych mężczyzn. Chcąc się przed nimi obronić, skorzystał z posiadanej przy sobie broni. Najpierw oddał strzał ostrzegawczy, który jednak nie powstrzymał napastników. Następnie padło kilka strzałów, po których jeden z agresywnych mężczyzn, 26-latek, zginął na miejscu. Według świadków, tuż przed strzałami agresywna trójka zaatakowała dwóch innych mężczyzn pod pobliskim sklepem monopolowym, raniąc ich, co miały potwierdzić widoczne ślady krwi na chodniku. W następnej kolejności napastnicy skierowali się na osiedle, gdzie zaczepili uzbrojonego instruktora strzelectwa. Mężczyzna, który strzelał, sam zgłosił się na policję, twierdząc, że działał w samoobronie. Dwaj pozostali uczestnicy zdarzenia, wciąż pod wpływem alkoholu, zostali zatrzymani nad ranem i przesłuchani w roli świadków. Samo zdarzenie miało miejsce w piątek 10 kwietnia, a już w poniedziałek 13 kwietnia sąd zdecydował o tymczasowym areszcie na okres 2 miesięcy dla napadniętego mężczyzny, który usłyszał zarzut zabójstwa. Zdaniem prokuratury podejrzany o celowe morderstwo po pierwszej kłótni z trójką pijanych mężczyzn wrócił do domu, zostawił psa, z którym był na spacerze i wtedy wziął ze sobą karabinek automatyczny. Później ponownie udał się w miejsce, gdzie spotkał wspomnianą trójkę i w czasie kolejnej scysji oddał strzały. Według służb te okoliczności stanowią podstawę do zarzutu o celowe zabójstwo. Mój drogi słuchaczu, nie rozstrzygając, jak istotnie było i pytanie, czy kiedykolwiek się tego dowiemy, jeżeli instruktor strzelectwa zgodnie z jego deklaracjami faktycznie musiał użyć broni palnej w obronie własnej, a zostanie ukarany za celowe zabójstwo, będzie to rażąca niesprawiedliwość i niestety nie pierwsza tego typu w historii III RP. Dlaczego jednak, mój drogi słuchaczu, mówimy dziś o tej sprawie, skoro nie wiemy jeszcze lub być może nigdy nie dowiemy się, jak było? Chodzi o budowaną w Polsce atmosferę wokół broni palnej i fakt, że ktoś dziś siedzi w areszcie. Czy Polacy, słysząc już nie po raz pierwszy o aresztowaniu człowieka twierdzącego, że zbił w obronie własnej, nie mają po prostu utwierdzać się w błędnych przekonaniach, że broń palna to coś złego, że nie wiadomo, czy opłaca się bronić i wreszcie, że trzech pijanych mężczyzn z nożem to nic w porównaniu z jednym z pistoletem. I być może ma się tutaj również dołączyć pewna dezorientacja co do moralności. Jeżeli 26-latek nie żyje, to go żal. Natomiast jeżeli oczywiście przyjąć wersję instruktora strzelectwa, zginął on w wyniku napaści tych trzech mężczyzn z nożem pod wpływem alkoholu, a nie w wyniku strzału tego, który się bronił. W Polsce w kwestii broni palnej nie jest dobrze. Po pierwsze, Polacy należą do grupy najmniej uzbrojonych społeczeństw na świecie, a gdy podejmują próbę obrony własnej, zwykle w dalszej kolejności muszą bronić się przed sądem. Ale również to, co w głowach wydaje się mieć przynajmniej część społeczeństwa, to nierokująca dla naszej ojczyzny sieczka. Naprawdę, w wyobrażeniu wielu ludzi, facet z nożem, tulipanem, dużym kamieniem, to jeszcze coś w granicach normy. Dopiero pistolet to jest niebezpieczne. Nasza redakcja stawia pytanie, dlaczego w takich sprawach nie ma Owszem, zawsze dochodzenia, ale zawsze z domniemaniem niewinności. Masz pozwolenie na broń, używasz jej w obronie własnej, a przynajmniej tak twierdzisz i tak twierdzą świadkowie. Ginie człowiek. Oczywiście badajmy każdy przypadek. Ale dlaczego prokuratura od razu stawia zarzut zabójstwa? Dlaczego od razu są kajdanki i areszt? I wydaje nam się, że po prostu dlatego, że to ustawia obywatela od razu w pozycji chcianej przez system, żeby Polakom nie ubzdurało się, że mogą się normalnie bronić, bo jeszcze przestaliby być potulnymi poddanymi systemu. A to byłoby bardzo, ale to bardzo niedobra. I to, mój drogi słuchaczu, tyle, jeżeli chodzi o wybraną na dzisiaj sprawkę z Polski. Zanim przejdziemy do tej ze świata, posłuchaj proszę krótkiej reklamy z cyklu Katolik do katolika po swoje. Każdy z nas ma do czynienia z ubezpieczeniami majątkowymi, OC lub AC dla samochodu, ubezpieczenie mieszkania lub domu, czy wreszcie OC w życiu prywatnym albo ubezpieczenie swojego urlopu za granicą. Czemu wykonując te często coroczne czynności nie skorzystać z usług tradycjonalisty katolickiego, w myśl zasady katolik do katolika po swoje? Polecamy Ci, mój drogi słuchaczu, usługi pana Piotra Błaszkowskiego, zajmującego się ubezpieczeniami majątkowymi. Pan Piotr jest doświadczonym agentem ubezpieczeniowym, ale również weteranem powrotu tradycji katolickiej do Polski, działającym w tym zakresie już od roku 1989. Jeżeli, mój drogi słuchaczu, będziesz zainteresowany usługami pana Piotra, prosimy o kontakt poprzez adres e-mail umieszczony na samej górze opisu tego odcinka. W wiadomości podaj swój numer telefonu, żeby pan Piotr mógł do ciebie zadzwonić. Nasza redakcja poleca uwadze. Teraz przechodzimy do wybranej na dzisiaj sprawki ze świata. Niemcy. Marcowe badanie pod tytułem Młodzież w Niemczech 2026. Przyszłość pod presją. Przeprowadzone na grupie ponad 2000 Niemców w wieku od 14 do 29 lat dało wyniki chyba dość dobrze obrazujące kierunek, w którym poszła Europa Zachodnia. 21% badanych młodych Niemców zadeklarowało konkretne plany opuszczenia Niemiec w poszukiwaniu lepszych warunków życia. A długoterminowo, jeszcze bez konkretnych planów, emigrację rozważa aż 41% młodych Niemców. Tylko 31% wyklucza emigrację całkowicie. Oznacza to, że co piąty młody Niemiec chce i faktycznie planuje opuścić swój kraj. Co dość ważne, badanie to nie było w podziale na rasy. Nie wiemy więc, a możemy kierować się jedynie intuicją, jak wyglądałyby te wyniki, gdyby badanie przeprowadzono tylko wśród białych Niemców. Współautor badania pan Kilian Hampel z Uniwersytetu w Konstancji w następujący sposób diagnozuje wyniki raportu. Tutaj cytat. Badanie podkreśla, jak pilnie młodzi ludzie potrzebują wiarygodnych perspektyw w zakresie pracy, mieszkania i bezpieczeństwa finansowego, kiedy kluczowe aspekty życia w kraju, takie jak mieszkanie, dochody i rozwój zawodowy, są postrzegane jako trudne do osiągnięcia, alternatywy za granicą stają się bardziej atrakcyjne. Koniec cytatu z tej części wypowiedzi naukowca, która brzmi dość rozsądnie. Następnie naukowiec pokusił się o podanie jeszcze jednego powodu. Tutaj cytat, sytuacja polityczna również ma znaczenie. Młodzi ludzie o lewicowych poglądach politycznych często podają zwrot w prawo, częściowo spowodowany przez AfD, jako powód opuszczenia kraju. Koniec cytatu. Pan Kilian zatem albo jest niemądry, albo opłacany, albo jedno i drugie. Natomiast dalsza część badania ujawniła obraz definitywnej zapaści psychologicznej wśród młodych Niemców. Otóż 29% z nich przyznaje, że potrzebuje wsparcia psychologicznego, a aż 60% badanych przyznaje, że jest ciężko uzależniona od smartfona. Obydwa te wyniki stanowią absolutny rekord w historii tego typu pomiarów. A kolejnym niechlubnym rekordem jest wynik 23% młodych badanych, którzy ujawnili, że są pozadłużani. Badanie ujawniło też niesamowitą różnicę w poglądach politycznych między młodymi Niemcami a młodymi Niemkami. Lewicowa partia Die Linke jest partią z najwyższym poparciem wśród dziewcząt i kobiet w wieku od 14 do 29 lat, zaś uznawana przez establishment właśnie za skrajnie prawicową AfD zyskuje systematycznie wśród młodych mężczyzn. Media i politycy mainstreamowi od lat jako głównym źródłem problemów straszą radykalizacją prawicy. Tymczasem dużo bardziej interesującym pytaniem byłoby, czy to partie takie jak AfD stworzyły problemy, czy może raczej to problemy wygenerowane przez niemiecki establishment stworzyły AfD. Od słynnego Wir schaffen das, czyli damy radę, wykrzyczanego w odpowiedzi na kryzys uchodźczy z roku 2015, spowodowany wprost przez samą autorkę tego hasła, panią Angelę Merkel. Do Niemiec, a tym samym Europy, przybyło, uwaga, 12,5 miliona imigrantów do samych Niemiec. Często bez dokumentów, weryfikacji i jakiegokolwiek planu integracji. Liczby te są udokumentowane przez samą Policję Federalną. Według raportu niemieckiego Federalnego Urzędu Policji Kryminalnej za rok 2024 Syryjczycy i Afgańczycy przodują niemal w każdej kategorii przestępstw z ponad 10-krotnie wyższą liczbą podejrzanych na 100 tysięcy mieszkańców niż przeciętny biały Niemiec. A spośród niemal 2 200 tysięcy osób podejrzanych o przestępstwo w roku 2024 aż 913 tysięcy, czyli 41,8%, nie posiadało w ogóle obywatelstwa niemieckiego. A liczba brutalnych przestępstw popełnionych przez tę właśnie grupę wzrosła o 7,5% rok do roku. Dwa lata temu szerokim echem poniosły się słowa ówczesnej gwiazdy Realu Madryt, Toniego Krosa, które poniosły się echem dzięki internetowi, bo nie establishmentowym mediom. Otóż Toni Kroos, zapytany w lipcu roku 2024, czy wolałby wypuścić swoją córkę o 23 w Hiszpanii czy w dużym mieście niemieckim, odparł, a przypomnijmy być może dla niewiast, że Toni Kroos jest Niemcem, że oczywiście w Hiszpanii, i przyznał, że 10 lat wcześniej nie miałby takich obaw. Ocenił migrację jako zbyt niekontrolowaną i wskazał, że nie udało się zaangażować niemieckiego społeczeństwa w asymilację w sposób, który przyniósłby korzyści obu stronom, a Niemcy stają się coraz bardziej podzielone. Słowa te zbiegły się w czasie z badaniem, z którego wynikało już niemal 2 lata temu, że 40% Niemców nie czuje się bezpiecznie w przestrzeni publicznej. A i o tym, i tak szokującym wyniku warto pamiętać, że nie były to badania robione w podziale na rasy. Opisywany w tej sprawce raport komentował również polskojęzyczny niemiecki portal Onet. Nie uświadczysz tam natomiast, mój drogi słuchaczu, wzmianki o tym, że cudzoziemcy w Niemczech stanowią około 17% populacji, odpowiadając za ponad 40% przestępstw. I tutaj rodzi się pewne bardzo, ale to bardzo ważne pytanie. Czy Polska wyciągnie wnioski z eksperymentu, który jej zachodni sąsiad przeprowadził na własnym i też cudzych społeczeństwach? Eksperymentu, którego rachunki, co pokazuje raport z marca tego roku, płaci dziś młode pokolenie, pakując walizki i szukając przyszłości poza swoją ojczyzną. Jaka część Polaków zauważy nierówną walkę o realną politykę niepodporządkowywania się eurokołchozowi, toczoną najmocniej i niemal bezprecedensowo przede wszystkim przez jednego niezłomnego europosła i jego partię, niezmiennie od wielu lat? Polska wciąż ma szansę uniknąć tego, co spotkało kraje Europy Zachodniej, czy też, mówiąc precyzyjniej, co same sobie zrobiły, a teraz budzą się, że zmiany te są chyba nieodwracalne. Oby Polska wykorzystała tę szansę w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. I to tyle, mój drogi słuchaczu, z wybranej na dzisiaj sprawki ze świata. Zanim przejdziemy do tej z kościoła, kolejna sprawka to krótka katechizmu, dawka. Ojciec Gabriel Roskini, Katechizm Maryjny, ciąg dalszy części trzeciej, kult maryjny, kontynuacja punktu pierwszego, kult codzienny, paragraf piąty, małe oficjum Najświętszej Panny. Pytanie pierwsze, czym jest małe oficjum Najświętszej Panny? Jest to oficjum podobne do modlitw brewiarzowych na święta Matki Bożej oraz do sobotniego oficjum Najświętszej Panny, ale krótsze i zawierające różne części własne. Jego różne części ofiarują cały dzień Matce Bożej. Pytanie drugie. Jak rozwijały się dzieje małego oficjum Najświętszej Panny? Ta pobożna praktyka, będąca przez długie wieki w codziennym użyciu bardzo licznych duchownych i świeckich, powstała na krótko przed rokiem tysięcznym, wraz z nabożeństwem sobotnim w klasztorach benedyktynów. Święty Uderlyk zmarł w 973 roku, biskup Augsburga i współczesny mu Berneriusz, proboszcz z Verdun, zwykli odmawiać je co dzień. Święty Piotr Damian, zmarły w roku 1072, i czcigodny Piotr Deli Esti szerzyli usilnie tę pobożną praktykę, którą w XII i XIII stuleciu uznały za swoją liczne zakony, większa część świeckiego duchowieństwa oraz bardzo wielu wiernych. Święty Pius V ujednolicił w roku 1571 tekst małego oficjum i, znosząc obowiązek odmawiania go poza chórem, przy prywatnym odmawianiu brewiarza, zalecał gorąco ten zwyczaj. Ostatnio za panowania Piusa X zniesiony został obowiązek odmawiania małego oficjum również i przez kapituły i zakony. Pozostało ono jednak główną modlitwą bardzo wielu nowo powstałych zgromadzeń zakonnych, zarówno męskich jak i żeńskich. W Polsce, począwszy od XV wieku, weszły w użycie powszechne godzinki do Najświętszej Panny Maryi, będące wolnym przekładem małego oficjum, a ułożonym przez błogosławionego Ładysława Zgielniowa, patrona Warszawy. Zmarł w roku 1505. Ulegały one później różnym zmianom i przeróbkom. Tekst obecnie uznany został opracowany przez Jakuba Wójka, autora pierwszego polskiego przekładu Pisma Świętego. Paragraf 6. Różaniec. Pytanie pierwsze. Czym jest różaniec? Od tego miejsca zaczniemy, mój drogi słuchaczu, jutro. A teraz, zanim przejdziemy do wybranej na dzisiaj sprawki z Kościoła, pozwolę sobie przypomnieć, że cała ta nasza praca rozwinęła się głównie w oparciu o wsparcie finansowe widzów. Za naszych patronów raz w miesiącu odprawiana jest msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla nich. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby dołączyć do grona osób wspierających nas finansowo, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim gorące Bóg zapłać. Teraz przechodzimy do sprawki z Kościoła. Francja. Duszpasterska troska Episkopatu Francji wobec przywiązanych do tradycyjnej liturgii. We Francji, czyli ojczyźnie arcybiskupa Marcela Lefebvre'a, w ostatnim czasie uwaga hierarchów kościelnych kieruje się na tradycję katolicką, czy raczej na jej najbardziej widoczny aspekt, czyli mszę świętą tradycyjną. Ma to związek z apelem Ojca Świętego Leona XIV, który 18 marca skierował za pośrednictwem kardynała Parolina przesłanie do Episkopatu Francji. Papież, zauważając dynamiczny rozwój wspólnot sprawujących mszę tradycyjną, poprosił biskupów o szacunek dla różnych wrażliwości i poszukiwanie konkretnych rozwiązań, które pozwolą hojnie włączyć osoby szczerze przywiązane do Vetus Ordo z poszanowaniem wytycznych soboru. Koniec cytatu. Francuski episkopat zajął się tą kwestią w czasie swojej ostatniej sesji plenarnej. Coraz więcej Francuzów, zwłaszcza młodych, odkrywa piękno tradycyjnej katolickiej liturgii, a dla wielu z nich stała się ona przyczyną podjęcia decyzji o dołączeniu do Kościoła katolickiego. Poczucie estetyki przywiązuje ich do tradycyjnej liturgii, ale nie jest to jeszcze jednoznaczne z przylgnięciem do tradycji katolickiej i jej odwiecznej doktryny. Ci, którzy nie mają szczęścia trafić od razu do jednej z kaplic Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, poznają tradycyjną liturgię w środowisku zwanym umownie indultowym, gdzie katolicy przywiązani do tradycyjnej liturgii rzymskiej są uczeni kompromisu z tymi, którzy chcą jej całkowitego zaniku. We Francji rośnie więc grupa zagubionych katolików, jak nazywał ich i zwracał się do nich arcybiskup Lefebvre. Z tego powodu dochodzi tam do zjawisk, których w innych miejscach na świecie raczej się nie spotyka, na przykład mantylki noszone przez kobiety na nowej mszy. Z jednej strony ci ludzie widzą piękno tradycyjnej liturgii, wyraźnie czują atmosferę sakrum oraz dostrzegają budujące wiarę oznaki czci wobec Pana Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie, których to oznak czci pozbawiony jest Novus Ordo i każdy, kto się z tym nie zgodzi, najprawdopodobniej nie przebywał w tradycyjnej liturgii. Z drugiej strony indultowi kapłani i zakonnicy niestety wtłaczają w ich głowy myśl, że wszystko jest w porządku, nie ma kryzysu kościoła i stanu wyższej konieczności, a niechęć władz kościelnych do tradycyjnych obrzędów powodowana jest przez drobne nieporozumienia, a przede wszystkim przez upór burzących jedność lefebrystów. I, co najgorsze, utrwala się w głowach tych ludzi, że różnica między mszą tradycyjną a mszą Novus Ordo to różnica jedynie w formie. Od inna wrażliwość. I do tak ukształtowanych ludzi wyciągają swoje ręce francuscy biskupi. I nie bez znaczenia wydaje się tu być fakt zbliżających się święceń nowych biskupów Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, dzięki którym o dziele arcybiskupa Marcela Lefebvre'a znów jest głośno, co może potencjalnie wzbudzić zainteresowanie wśród katolików, którzy na przykład jeszcze o nim nie słyszeli. Biskup Olivier de Cany, odpowiedzialny we francuskim episkopacie za kwestie liturgiczne, zauważa, że u francuskich młodych ludzi, wśród których jest coraz więcej neofitów, tutaj cytat, nastąpiło prawdziwe odrodzenie żarliwej pobożności. Czujemy to i jest to coraz silniejsze. Bardzo uważnie to obserwujemy. To sam Pan w nich to rozbudza. Koniec cytatu. Z kolei katechumeni, według hierarchy, tutaj znów cytat, często wspominają o pięknie liturgii, które skłoniło ich do prośby o chrzest. Część młodzieży jest urzeczona starą liturgią, która budzi poczucie sakrum, oddzielając od świata, a jednocześnie napełniając serce siłą do stawiania czoła trudnościom. Bardzo nas to cieszy. Koniec cytatu. Powstaje, mój drogi słuchaczu, pytanie, czy cieszyłoby francuskich biskupów, gdyby ci młodzi ludzie dotarli do pełni nienaruszonej tradycji katolickiej? Odpowiedź wydaje się być zawarta w fakcie, że biskup de Cany mówi o rozważeniu różnych możliwości połączenia tzw. starej mszy z akceptacją ostatniego soboru, ale na ten moment nie zapadły jeszcze żadne decyzje. Sam hierarcha ma nadzieję, że uda się wypracować wspólną formę liturgii, która zadowalałaby różne wrażliwości. Zdaje się, że wspaniały wynalazek liturgiczny dostosowany do naszych czasów, czyli Novus Ordo Missae, już nie jest taki wspaniały, bo nie zadowala różnych wrażliwości, jakby kiedykolwiek zadowalał. Trzeba więc wymyślić jakąś nową mszę w wersji premium, która wszystkich zadowoli. Być może taka liturgia obejmowałaby tańce, nowy element, ale do akompaniamentu śpiewanego po łacinie chorału gregoriańskiego, stary element. I teraz proszę cię, mój drogi słuchaczu, o koncentrację. Motywem utworzenia nowej formy obrzędów jest zadowolenie różnych wrażliwości. Czy z tego zdania nie wypływa wprost, dla kogo według modernistów jest msza święta? Zadowolenie różnych wrażliwości, bo przecież nie zacofane powiększanie chwały Bożej. Niestety z bólem serca, ale będziemy to powtarzać często. To Jan Paweł II powiedział, że to człowiek jest drogą Kościoła i jest trudne do objęcia umysłem, jak coś brzmiącego tak ładnie może zawierać taką dawkę trucizny. Drogą Kościoła nie jest człowiek, ale Bóg człowiek, Pan nasz Jezus Chrystus. Tylko. Biskup Olivier de Cany przy okazji wyraził życzenie, by nie tyle nowa msza, co nowsza msza była piękniejsza i by sprawowano ją z większą dbałością o ceremoniał. Niestety, jakkolwiek brutalnie to nie brzmi, jest to pudrowanie trupa, ponieważ nowy, sprotestantyzowany rytm mszy, który nie wyraża katolickiej wiary i eklezjologii, z którego usunięto mnóstwo oznak czci wobec Najświętszego Sakramentu i w którym zamieniono ofertorium na, uwaga, uwaga, modlitwę przed posiłkiem z Księgi Panów na literkę Z z kropką, tę na literkę T, która kończy się na UD. Taki ryt zawsze będzie brzydszy od sięgającej czasów apostolskich tradycyjnej liturgii rzymskokatolickiej. I nie chodzi tu tylko o jego urodę dla oka, bo być może biskup de Cany stworzy jakąś piękną wersję Novus Ordo, ale o urodę dla duszy i zmysłu katolickiego, w czym mszy świętej wszechczasów nie da się przebić, a jeżeli już nawet, to może kiedyś, kiedy Kościół wróci do pełni prawdy katolickiej. Wróćmy do Francji. Kardynał Jean-Marc Avelin, arcybiskup Marsylii i przewodniczący Konferencji Episkopatu Francji w wywiadzie dla stacji telewizyjnej KTO stwierdził, że biskupi są wezwani do duszpasterskiej troski o wiernych, którzy są przywiązani do tradycyjnej liturgii. Jego zdaniem tej duchowej potrzeby nie należy od razu osądzać, ale ją zaakceptować. Natomiast akceptacja nie może być bezwarunkowa. By ją osiągnąć, trzeba uznać tak zwaną żywą tradycję, która zawiera w sobie również Sobór Watykański II. Przewodniczący francuskiego episkopatu powiedział też, że podobnie jak inni biskupi, dostrzega problemy doktrynalne i eklezjologiczne, powodujące napięcia między nową liturgią a tradycją, co zwłaszcza dotyczy kwestii akceptacji ostatniego soboru. Kardynał proponuje w związku z tym stosowanie tzw. hermeneutyki ciągłości, proponowanej przez papieża Benedykta XVI, czyli rozwiązanie dalekie od katolickiej precyzyjnej myśli tomistycznej, a za to bardzo bliskie pseudofilozoficznej wizji Hegla, który nie bacząc na rzeczywistość, łączy sztucznie przeciwieństwa w bezsensownej syntezie. Zdaniem kardynała Avelina, każdy sobór odpowiada na konkretny moment w historii i nie unieważnia poprzednich, lecz wpisuje się w szerszą ciągłość. To, mój drogi słuchaczu, niestety zupełnie nic nie znaczy. Jeżeli jakiś sobór naucza czegoś wprost sprzecznego z tym, czego nauczał inny sobór, to jakby go jednak unieważnia, a przynajmniej próbuje unieważnić jego aktualność na obecne czasy. Sobór Watykański II zaprzeczył poprzednim soborom. W niektórych miejscach wprost, w innych dużo częściej przez sformułowania niejednoznaczne, które wymagają dalszego nieustannego objaśniania. Można je rozumieć niby po katolicku, można je rozumieć zupełnie po modernistycznemu, co również nie jest katolickie, ponieważ nauka Kościoła ma być według Chrystusowego nakazu bardzo precyzyjna. Tak, tak, nie, nie. Ten wymóg spełniają rzeczywiście wszystkie sobory, z wyjątkiem ostatniego, który jako jedyny wymaga specjalnej i nieustannej hermeneutyki, czyli rysowania kwadratowego koła. Podsumowując, francuscy biskupi wydają się zacieśniać współpracę ze środowiskami indultowymi, żeby jak najwięcej ludzi odciągnąć zarówno od mszy wszechczasów, jak i od Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, które niezmiennie nie zgadza się na jakikolwiek kompromis zagrażający wierze. Sobór Watykański II, który nie rościł sobie rangi soboru dogmatycznego, a jedynie duszpasterskiego, występuje wciąż jako superdogmat, jak go określił w roku 1988 kardynał Ratzinger. Po prostu trzeba go zaakceptować bez wchodzenia w żadne szczegóły, a potem ewentualnie próbować hermeneutycznych fikołków, gdyż problemem Kościoła dla tych ludzi nie są świętokradztwa, paczamama, zanik wiary, pentakostalizacja, ekumenizm, herezje o aktualności Starego Przymierza itd. To nie są problemy. Problemem jest brak akceptacji soboru. I teraz uwaga! Dlaczego francuscy biskupi nie zostawią w spokoju tradycyjnej mszy? Dlaczego nie chcą tolerować jej istnienia, a za to będą kombinować nad nowymi formami liturgii? Otóż najprawdopodobniej, najzwyczajniej w świecie zdają sobie oni sprawę, że jeżeli by dali wolność tradycji katolickiej, to jej piękno, spójność logiczna jej nauczania i elementy sprzyjające działaniu łaski Bożej bardzo szybko doprowadziłyby do upadku wszelkie posoborowe nowinki. Oby Najświętsza Maryja Panna, która objawiła się w Lourdes i La Salette, przyprowadziła młodych pobożnych Francuzów do prawdziwej tradycji katolickiej, którą zachował dla nich ich wielki rodak arcybiskup Lefebvre. I naprawdę, mój drogi słuchaczu, nie chodzi nam tylko o to, że bractwo i tylko bractwo. Chodzi nam o to, że tradycyjna msza, msza wszechczasów i pełnia nauki katolickiej głoszona z ambony. Szukamy, szukamy, na razie przechowuje to jedynie bractwo. Ktokolwiek to podchwyci, również będzie cieszył się naszym wielkim poparciem. I to, mój drogi słuchaczu, na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika Rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 7-wyrazowy komentarz. Jeżeli chciałbyś zostać patronem naszej pracy, to szczegóły, jak można wspierać nas finansowo, znajdują się w opisie tego odcinka. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święci Justynie, Tyburcjuszu, Walerianie i Maksymie, módlcie się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia w jutrzejszym programie porannym Sprawki Okiem Katolika Rano i do zobaczenia w jutrzejszym wieczornym wywiadzie z posłem Romanem Fricem. Zostań z Panem Bogiem.